Witam wszystkich. Ze śmiałością to różnie bywa. Dziewczyny nie miały dużo śmiałości, ja je w pełni rozumiem, bo czasami nawet jak człowiek dużo stoi za tą kazalnicą, to też czasami jest taki trochę stres, bo coś można zapomnieć, coś powiedzieć nie tak, no to jest, że tak powiem, w pełni usprawiedliwione. Ja pamiętam mój chrzest, ja nie miałem ten przywilej, że nie musiałem mówić świadectwa. Ale za to musiałem stanąć... Ale za to musiałem stanąć przed 2000 osób, kilkunastoma kamerami telewizyjnymi i wyznać Jezusa przed tymi ludźmi. Po szwedzku jeszcze w dodatku. Także było ciekawie. Każdy ma inny chrzest, prawda? Każdy chrzest jest inny, ale ważne, żeby był szczery, prawda? I o chrzcie chciałem dzisiaj też powiedzieć, podzielić się trochę właśnie słowem, ponieważ jesteśmy już w tym temacie chrztu, słuchamy świadectw, to pomyślałem, że dzisiaj też jest dobry dzień, żeby trochę więcej właśnie powiedzieć na temat chrztu. No to jest bardzo ważna rzecz, kiedy patrzymy, otwieramy Boże Słowo, dostajemy dużo informacji na temat chrztu. To nie jest taki temat marginalny w Nowym Testamencie, mówimy o chrzcie nowotestamentowym w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawda? Przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa i nie jest to jakaś tam dopełnienie właśnie jakiejś formalności, aczkolwiek to jest to prawda, co Zuzia powiedziała tutaj przed chwilą, że jest to jakby kolejny etap, tak, kiedy idziemy za Chrystusem, ale jednak dużo Słowo Boże, dużo miejsca poświęca na temat chrztu. I takim, wiecie, chyba klasycznym przykładem, takim największym, najbardziej znanym przykładem jest oczywiście ten eunuch, który jechał tam na tym wozie, prawda, z Filipem. No i właśnie chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment na początek. On jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale od 34 wersetu. I wiecie, to się tak wydaje, że to tak po prostu było. Ten eunuch tak sobie wskoczył na ten wóz, usłyszał i ciach, ochrzcił się, prawda? Wszyscy, niektórzy przynajmniej mają takie wrażenie, że to tak z automatu poszło. A kiedy popatrzymy bliżej, przyjrzymy się bliżej temu eunuchowi, to się okazuje, że to nie było takie przypadkowe, tak? On nie był takim zupełnym świeżakiem, jak to w cudzysłowie można powiedzieć, tak? Że tak wszedł sobie, wskoczył, posłuchał i ciach. Oczywiście, dobrze, ale może przeczytamy. Od wersetu 34. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał już go więcej. Lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. No właśnie, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Takie padło pytanie tutaj, prawda? No nic nie stało na przeszkodzie, żeby eunuch został ochrzczony. I myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wszystkie siostry, prawda, które tutaj zgłosiły się, też zostały ochrzczone, tak? Jeżeli wyznają, tak jak Filip tutaj powiedział, wyznają Jezusa swoimi ustami jako swojego Zbawiciela, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby taki człowiek został ochrzczony. Ale chciałbym, żebyśmy bliżej się przyjrzeli właśnie samemu chrztowi, opisanemu w Nowym Testamencie, na kartach Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, nie musimy otwierać tego fragmentu, bo pewnie go dobrze znamy, kiedy Jezus rozpuszczał jakby uczniów, prawda, tam po Galilei, po całym kraju izraelskim i zostawił ich takimi słowami, które bardzo dobrze znamy. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Innymi słowy, Pan Jezus daje Kościołowi polecenie, tak? To nie jest opcja. Bo niektórzy mówią, o to opcja, można się ochrzcić, można się nie ochrzcić, prawda? To jest taki dodatek, powiedzmy, taki formalny dodatek, prawda, który No, niektórzy różnie do tego podchodzą, prawda? Kościół rzymski uważa, że każdego z automatu trzeba chrzcić, czy chce, czy nie chce, prawda? To ciach. Ale Pan Jezus powiedział inaczej tutaj, prawda? Ja daję wam polecenie, to jest mój nakaz, innymi słowy, tak? To nie jest opcja, że ktoś chce, czy ktoś nie chce. To jest nakaz. Macie to robić, tak? Macie to robić i macie iść, czynić uczniami wszystkie narody i je chrzcić. I sam Pan Jezus dał najlepszy przykład. Pamiętacie, kiedy Jan chrzcił w wodzie i przyszedł Pan Jezus? To jest też opisane w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale. Jan odmówił mu chrztu najpierw, prawda? Jan odmówił mu chrztu, powiedział, ja nie jestem godzien, aby cię ochrzcić. To ty mnie powinieneś ochrzcić, a nie ja siebie, prawda? Ty jesteś Bogiem. Jak zwykły, szary, śmiertelny, grzeszny człowiek ma chrzcić Boga? I wiecie, co Pan Jezus mu wtedy odpowiedział? Takie bardzo ciekawe słowa w tym momencie padły. Jan odpowiedział mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie, a Jezus odpowiadając, rzekł do niego. Zobaczcie, co powiedział, bardzo ciekawe słowa. Ustąp teraz. Odpuść sobie, innymi słowy, prawda? Janie, ja widzę twoje szczere serce, ale ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Takie słowa powiedział Jezus Chrystus do Jana. Ustąp teraz, Janie, nie sprzeciwiaj się mnie. Ja wiem, że ty tak myślisz. Ja wiem, że myślisz, że nie jestem godzien, ale ustąp teraz, bo to jest Boża wola. Ja jestem pierwszym przykładem tego, że powinno się właśnie w ten sposób postąpić, tak? Jezus widział, że chrzest jest, innymi słowy, spełnieniem sprawiedliwości. A to oznacza to nic innego jak to, że chrzest jest Bożą wolą, tak? Dla człowieka wierzącego. Jest oczywiście tym kolejnym etapem, ale jest Bożą wolą dla człowieka wierzącego, tak? Jest poleceniem też dla Kościoła, że Kościół ma to czynić, tak? To nie jest opcja znowu, tylko to jest polecenie dla Kościoła. Zostawione nam jako Kościołowi, żebyśmy to czynili. Kiedy ludzie szczerze przychodzą do Boga, oni, to jest właśnie to, co Zuzia powiedziała, ich ten kolejny etap, kolejne potwierdzenie ich drogi z Jezusem Chrystusem. Chcimy przez zanurzenie, tak? To jest też dla nas to jest już takie oczywiste, ale wiele ludzi się pyta, dlaczego chcimy przez zanurzenie, prawda? Dlaczego nie możemy tylko pokropić wodą, jeżeli to jest symbol? Przecież to nie ma tak naprawdę znaczenia, prawda? Ten basen, czy tam rzeka, czy morze, czy gdziekolwiek te chrzczy się odbywają, ale my jako ludzie wierzący wiemy, że oczywiście, że to jest symbol, tak? Oczywiście, że to nie jest tak, że jeżeli by się pokropiło, no to nie odbyła się jakaś mistyfikacja, a jeżeli zanurzymy człowieka, to się odbędzie jakaś mistyfikacja. Oczywiście, że nie, bo to jest oczywiście tylko symbol, ta woda, prawda? Ale jednak Pan Jezus dał ten przykład, żeby człowiek był zanurzony. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie jest tak, że to słowo baptizo, co brat Jan często powtarzał, prawda? Co ono oznacza, wszyscy pewnie już wiedzą, nie muszę powtarzać, prawda? Że oznacza zanurzenie, pełne zanurzenie. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne jest, żeby podkreślać to, że człowiek powinien zostać zanurzony, prawda? Ja myślę, że dla nas, ludzi wierzących, jest to proste do zrozumienia, prawda? Pan Jezus był w grobie, prawda? Tak samo, był zamknięty w grobie, może nie w takim grobie, jak my sobie wyobrażamy, spuszczanym na dół, bo to były pieczary takie zasuwane kamieniami, prawda? Ale jednak był w grobie i my w ten sposób też, kiedy człowiek jest chrzczony, w pewien sposób identyfikujemy się też z tym, prawda? Z tą śmiercią Jezusa Chrystusa. Z tym, że On w nasze miejsce został, prawda? Spuszczony, czy w tym przypadku zamknięty tym kamieniem, prawda? I jakby potwierdzamy to, że nasze życie również zostaje, te stare życie zostaje tam na dole i podnosimy się jako nowy człowiek. Tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i my jakby w cudzysłowie zmartwychwstajemy do nowego życia, prawda? Do życia, kiedy idziemy za Jezusem Chrystusem, kiedy zostawiamy te stare grzeszne życie za sobą i decydujemy się żyć, iść za Jezusem, prawda? Więc to oczywiście jest symbol, ale ten symbol coś oznacza. Ten symbol też coś pokazuje dla innych ludzi. Pokazuje, że w cudzysłowie w tej wodzie właśnie zostawiamy wszystko to, co powinniśmy zostawić. Ważna rzecz, chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co nie wszystkie kościoły podkreślają. Trzeba to podkreślać, tak, że chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie tylko w imieniu Ojca, Niektórzy mówią, w imieniu Jezusa to nie trzeba chrzcić, albo w imieniu Ducha Świętego też nie trzeba chrzcić. A Słowo Boże nakazuje nam, że mamy chrzcić w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Czyli Boga, który się objawił w trójnasób, na trzy sposoby. List do Rzymian. Chciałbym, żebyśmy ten fragment otworzyli. To jest ciekawy fragment, taki trochę dłuższy. List do Rzymian, 6 rozdział. Szósty rozdział i przeczytamy sobie fragment od wersetu 3. I tu jest ciekawie opisane, co to znaczy być ochrzczonym w Jezusie Chrystusie. 6 rozdział listu do Rzymian od wersetu 3. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tędy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Zobaczcie, i tu właśnie jest ta identyfikacja, nie? Bardzo ładnie przez Pawła opisana. Pogrzebani jesteśmy tędy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To jest właśnie ten obraz tego zanurzenia, prawda, o którym mówiliśmy. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tędy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I tu jest pięknie opisana przez Pawła definicja, powiedzmy sobie, chrztu, tak? Czym tak naprawdę jest chrzest dla człowieka wierzącego. To jest po prostu taka książkowa definicja, można powiedzieć, albo biblijna definicja, to lepsze słowo tutaj, prawda? Biblijna definicja, na czym polega idea chrztu, co ona za sobą niesie, krótko mówiąc, prawda? Albo co powinna nieść, tak? Czyli kiedy człowiek przystępuje do tego chrztu, pokazuje światu i wszystkim nam tutaj, że identyfikuje się właśnie z krzyżem Jezusa Chrystusa, to Paweł to pięknie wyłożył, na czym ta identyfikacja polega. Ciekawy fragment jest w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale. To jest 15 werset, nie wiem, czy sobie dobrze... A od 14 wersetu. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od wersetu 14. Na pewno wielu z was się czasami nad tym zastanawiało. Jak to wtedy wyglądało? A mianowicie czytamy tutaj takie słowa. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Zobaczcie, co tu jest napisane. Często czytamy o mężach, gdzie cały dom został od razu ochrzczony. A tu jest mowa o kobiecie. Ciekawe, nie? Nie o mężczyźnie, tylko o kobiecie, o Lidii. Jest powiedziane, że tutaj jest zapisane, są takie słowa, że Pan otworzył jej serce, czyli nawróciła się, tak? Wyznała Jezusa swoim Panem. Tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Czyli akceptowała Ewangelię, tak? Przyjmowała tą Ewangelię. A gdy została ochrzczona, także i dom jej. To taki wynik po prostu, prawda? Natychmiastowy. Ona została ochrzczona i jej dom został ochrzczony automatycznie. I wiecie, no w przypadku mężczyzn to można by to było tłumaczyć tak, że mężczyzna był po prostu w tamtych czasach bardzo silnym autorytetem w rodzinie. Dzisiaj często też jest, ale to jest w porównaniu do tamtych czasów chyba trochę marginalne, tak? Krótko mówiąc, identyfikacja z głową domu była stuprocentowa. Mężczyzna się nawracał, było automatyczne, że cały dom jego się nawracał. Wszyscy po prostu posłusznie musieli robić to, co mężczyzna kazał, nie mieli wyboru. Ale tu jest mowa, zwłaszcza, o kobiecie. Ciekawe, prawda? Lidia. Nie wiem, nie pamiętam, jak tam, czy jest opisana jej sytuacja rodzinna, jak ona tam, ile członków rodziny tam było. Nie wiem, czy gdzieś to jest zapisane, ale to no mniejsza o to. Ale chodzi o to, że jest pokazane, że również ona się nawróciła i jakby ci ludzi pociągnęła za sobą cały dom, prawda? To jest jakby reakcja natychmiastowa. No dzisiaj żyjemy w czasach, że różnie to wygląda, prawda? Nawet w rodzinach wierzących to różnie wygląda, już nie mówiąc w rodzinach niewierzących, tak? To gdzie no, często jest tak, że to jest sytuacja odwrotna, czyli ktoś, kto przystępuje do chrztu, to rodzina potem po prostu odcina się od niego, tak? Nie tylko przystępuje do chrztu, ale w ogóle nawraca się, prawda? Jest w kościele, no to jest dokładnie odwrotnie, że rodzina nie chce, mówi, że nie chce mieć z nim wspólnego. Wtedy działało to tak, że po prostu człowiek się nawracał i pociągało to, że cała rodzina się nawracała. No ale dzisiaj jest to decyzja oczywiście każdego człowieka, tak jak słyszeliśmy, jak Adam mówił, tak, że to, że się człowiek rodzi w rodzinie wierzącej czy w innej rodzinie, nie gwarantuje tego, że automatycznie wszyscy są wierzący, tak? Nie gwarantuje tego, że automatycznie wszyscy są zbawieni, prawda? Każdy musi tą decyzję podjąć samodzielnie. Chrzcimy ludzi, którzy zrozumieli, czym chrzest nie jest, tak? Jako Kościół. Czym chrzest nie jest? To też warto powiedzieć, warto sobie przypomnieć, czym chrzest nie jest, bo to często nie jest takie oczywiste dla wielu ludzi. Chrzest nie jest zmyciem grzechów, tak? W momencie chrztu nie odbywa się żadne zmycie grzechu z człowieka, tak? To nie jest moment, że człowiek nagle był grzeszny, a staje się bezgrzeszny, tak? Bo to nie na tym polega oczywiście. To jest tylko oczywiście wydarzenie widoczne dla innych, natomiast w samym tym momencie nie dzieje się nic takiego, co mogłoby oczyścić człowieka z grzechu, prawda? Jako sam chrzest. Chrzest też nie jest jakimś rytuałem oczyszczającym. Wiemy, że to tak nie działa, tak? Wiemy, że zmycie grzechów jest tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa, prawda? Dzięki Jego łasce, którą nam daje. Oczywiście poprzez chrzest nie stajemy się też chrześcijanami. Wielu ludzi przystępuje do chrztu i różnie to bywa w ich życiu potem, prawda? Odchodzą od kościoła często z różnych powodów, prawda? Przystępowali do tego chrztu. Ja nie chcę tutaj oceniać teraz, ale słyszałem różne historie, prawda? Że no, różnie to było potem, prawda? Że byli tam przez rodziców bardzo mocno naciskani, przez jakąś ciocię, prawda? I efekt był taki, że oczywiście ochrzcili się, ale nic za tym dalej nie poszło, bo w sercu człowieka nic się nie zmieniło, tak? Pomimo, że wydarzył się chrzest, więc sam chrzest nie daje nam pewności, że jesteśmy chrześcijanami, tak? To tak nie działa, w odwrotną stronę nie działa, prawda? Działa to tylko wtedy, kiedy możemy potwierdzić nasze chrześcijaństwo, potwierdzić naszą wiarę, ale odwrotnie nie działa. Jeżeli nasze życie rzeczywiście nie jest przemienione, jeżeli nasze serce nie jest przemienione, to sam chrzest jest pustym obrzędem tylko wtedy, można powiedzieć, prawda? Jest pustym rytuałem. Więc czym chrzest jest w takim razie? Wiemy, czym nie jest, czym jest. Jest wyznaniem oczywiście naszej osobistej wiary, tak? Jest, tak jak słyszeliśmy tutaj, procesem, prawda, w naszym życiu. Jest kolejnym etapem, kiedy idziemy z Jezusem Chrystusem. I chrzest pokazuje przede wszystkim naszą identyfikację z Jezusem Chrystusem, tak? Że my po prostu nie wstydzimy się tego, że pokazujemy światu, że w pełni identyfikujemy się z Jezusem Chrystusem. Bez względu na konsekwencje, tak? Które czasami są różne. Wiemy, że nawet w naszym zborze, nawet wśród tych osób, które będą przystępować do chrztu, wiemy, że one też decydują się na to i wiedzą, że mogą być tego różne konsekwencje, prawda? Odebrane przez ich bliskie osoby. Więc to też jest taki wspaniały przykład, myślę, to jest świadectwo Beaty, które słyszeliśmy tydzień temu, prawda? To jest wspaniały przykład, że bez względu na konsekwencje identyfikuje się, żeby pokazać światu, że chce iść za Jezusem Chrystusem. Bez względu na to, co się potem wydarzy. Bez względu na to, jakie konsekwencje to przyniesie, to ten chrzest pokazuje moją identyfikację z Jezusem Chrystusem. I chciałbym wrócić właśnie do tego eunucha, który jechał na tym wozie z Filipem jeszcze przed naszą modlitwą. Może mamy parę minut. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Padło to pytanie, prawda? No właśnie, czy to był taki właśnie zwykły, przeciętny człowiek, który wskoczył na ten wóz? Czy to tak jak dzisiaj, prawda? Ktoś by nam tak dołączył się i spytał się, ale o co w tym chrześcijaństwie chodzi? No, chodzi o to, żebyś wyznał Jezusa swoimi ustami. No, wyznaję Jezusa swoimi ustami. No to chodź, mamy 17 chrzest. Zadziałałoby tak? No, mogłoby zadziałać, ale pytanie, czy to jest rzeczywiście biblijna droga, prawda? Do tego, żeby człowiek był ochrzczony. Eunuch, oczywiście czytamy, że nie, nie był, powiedzmy, w takim znaczeniu chrześcijaninem, jak uczniowie Jezusa Chrystusa opisani w Nowym Testamencie, ale nie był też szarym, zwykłym człowiekiem, można powiedzieć, prawda? Był czcicielem. Czy możemy powiedzieć, że był czcicielem, ponieważ przybył do Jerozolimy. Przybył do Jerozolimy, więc przybył w jakimś celu do tej Jerozolimy, prawda? Szukał Boga, tak? Był zainteresowany przede wszystkim Bogiem, wiecie? I to jest pierwsza rzecz, którą widzę w tym eunuchu, te pierwsze kryterium jego, tak w cudzysłowie można powiedzieć, do tego, żeby został ochrzczony. On sam podjął pierwszy krok, zaczął szukać Boga, tak? To nie było tak, że nagle po prostu spotkał się z Filipem i nic gruszki, nic pietruszki usłyszał i ciach, ochrzcił się, nie? Ale on szukał już tego Boga, bez względu na to, w jaki sposób, wiecie, to były zupełnie inne czasy, tak? Zupełnie inna polityka w Izraelu, zupełnie inny system religijny, ale on na swój sposób szukał Boga. Przyjeżdżał do Jerozolimy, przyjeżdżał do świątyni prawdopodobnie, więc był zainteresowany tym, żeby szukać Boga, ale nie rozumiał tego oczywiście, nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, bo czytamy, prawda, że kiedy usłyszał Stary Testament, jakby nie było, prawda, który był czytany pewnie czy w synagogach, czy przez Żydów, prawda, często, on nie rozumiał tego, co słyszał, ale był zainteresowany. To widzę pierwsza rzecz. Był zainteresowany tym, o co w tym wszystkim chodzi. Nie trzeba go było do tego zmuszać, krótko mówiąc, tak? Nie trzeba było wciskać tego, oj, słuchaj, eunuch, chciałbym, żebyś był ochrzczony. Nie, no może kiedy indziej, nie? Nie, on sam, prawda, wyszedł z inicjatywą i szukał Boga. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj właśnie widać. Druga rzecz, czytał. Czytał, prawda? Czytał ze Starego Testamentu, czytał na głos ze zwoju Izajasza, prawda? Więc to jest tak, że nie tylko był zainteresowany, ale poszedł krok dalej, czyli czytał. Więc to też jest ważne, tak? Kiedy mieliśmy te spotkania tutaj z braćmi, jeden z braci zadał pytanie, jak często czytasz Biblię? Ważne pytanie, prawda? Kiedy przystępujesz do chrztu, jak często czytasz Biblię, czytasz Słowo Boże? Jaki kontakt masz z Bożym Słowem? Eunuch był tym człowiekiem, który czytał Słowo Boże. Nie rozumiał go, prawda? I często tak jest, że człowiek, kiedy się nawraca, to nie rozumie. W większości rzeczy nie rozumie, prawda? Każdy z was jest pewnie tego doskonałym przykładem. Kiedy się nawróciliście, mieliście szczere serce, żeby iść za Jezusem, mieliście dużo zapału, ale wiele rzeczy to była czarna magia w Słowie Bożym, prawda? Dopiero po kolei Bóg odkrywa różne rzeczy, uczy nas, prawda? Pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Ale na początku człowiek wielu rzeczy nie rozumie. Ale ma otwarte serce, żeby Boga szukać, tak? Ma otwarte serce, żeby łaknąć Boże Słowo. Eunuch właśnie był takim wspaniałym przykładem. On czytał, nawet na głos czytał. Czytał ze zwoju Izajasza, prawda? I trzecia rzecz, taka kolejna trzecia rzecz, która mi się podoba, był człowiekiem pytającym. Kiedy przyszedł ktoś, kto mógł mu wytłumaczyć, on był pierwszy, żeby się zapytać, prawda, tego człowieka, o co chodzi, prawda? Filip odpowiedział na jego pytanie, ale eunuch czytał, ale nie zrozumiał. Widział te słowa, ale nie wiedział, nie rozumiał ich treści, ale pytał. Jeżeli nie rozumiał, to przyszedł i pytał, prawda? To też jest ważne, jeżeli ktoś uczy się Bożego Słowa, żeby pytał po prostu, jeżeli czegoś nie rozumie, żeby pytał innych, którzy może więcej znają, rodziców, prawda, czy braci, czy pastora, czy kogokolwiek, który może mu wytłumaczyć, że się nie wstydził, nie czekał, ale pytał właśnie. I to są takie trzy rzeczy, które widać, prawda, że ten eunuch jednak był tym, który był tym inicjatorem, można powiedzieć, prawda, który postawił krok naprzód. I Filip po prostu, Bóg wyznaczył ten moment, że Filip tam się pojawił i nie tylko mu wytłumaczył, ale jeszcze wziął go tej sadzawki gościu. Nie? Także to jest piękny przykład tego, że nie ma oczywiście co z chrztem czekać, bo często właśnie ten przykład się do takiej sytuacji przytacza i bardzo dobrze zresztą, prawda? Że nie ma co czekać 5 lat, aż człowiek się dojrzeje, prawda? Aż człowiek tam będzie miał jakiś etap kolejny w swoim życiu. Nie ma co czekać, ale z drugiej strony no, człowiek też musi wyznać oczywiście swoją wiarę, musi być zainteresowany szukaniem Boga, tak? To nie jest tak, że każdego z ulicy można ściągnąć do basenu i ochrzcić, prawda? Niektórzy tak robią, żeby, prawda, statystyki mieć fajne i żeby było to efektownie wyglądało, prawda, że na chrzcie jest 200 osób. Pytanie, prawda, jak te osoby rzeczywiście są szczere w tym, żeby Boga szukać, prawda? Ale eunuch był szczery w tym i nic nie stało na przeszkodzie. Dlatego Filip wytłumaczył mu, prawda, to słowo, wziął go i ochrzcił. A więc podsumowując, żeby nie przeciągać, czym jest chrzest, prawda? Chrzest jest wyrażeniem naszej wiary. W Dziejach Apostolskich, prawda, czytamy, przytoczyliśmy to, prawda? Nie, tego nie akurat nie czytaliśmy, pozwolę sobie przeczytać z 8 rozdziału, z 12 wersetu. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Właśnie. Jest to wynikowe, prawda? Kiedy uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym, kiedy uwierzyli, i był to ich wyraz wiary, prawda? Uwierzyli i pokazali, że uwierzyli. Nie tylko powiedzieli, a my wierzymy, ale pokazali, że rzeczywiście są gotowi ponieść konsekwencje swojej wiary. Bo pewnie w tamtych czasach chrzest też nie był taki hop-siup, prawda? Że nic z tego nie wynikało. Myślę, że było dużo prześladowań, dużo różnych sytuacji, gdzie identyfikacja z Kościołem chrześcijańskim mogła być mało fajna. Więc oni też liczyli się z tym, że mogą mieć problemy potem. Ale konsekwentnie, prawda? Uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Druga rzecz. Chrzest przyłącza nas do Kościoła, tak? Czyli to, co tutaj zrobiliśmy formalnie, te głosowania, które mamy, to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy. Oczywiście Słowo Boże pokazuje, że chrzest nie przyłącza nas do biblijnego Kościoła Baptystycznego, albo do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, albo jeszcze innego, prawda? Przyłącza nas do Bożego ciała, tak? Ale jakkolwiek, no, my tutaj w tej naszej społeczności, powiedzmy, tak, mamy taki zwyczaj i jest on oparty też o Boże Słowo, tak? Zapisane to słowo jest w liście do Galacjan w 3 rozdziale. Przeczytam może już tylko. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tędy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A więc tu jest mowa, że stajecie się ciałem, Bożym ciałem tutaj na ziemi, prawda? Przyoblekliście się w Chrystusa, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, wolnego, nie ma mężczyzny, kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jedno jako Boży Kościół tutaj. I ostatnia rzecz, najważniejsza, tak? To co przypomnę, to co powiedzieliśmy na początku. Chrzest nie jest opcją, ale jest nakazem. Jest nakazem Jezusa Chrystusa dla Kościoła, żeby to czynił i dla każdego człowieka, żeby to do tego przystąpił, tak? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie jest napisane idźcie i czyńcie wszystkie narody, a ci, którzy zechcą, to ochrzcijcie ich, prawda? Nie jest tak napisane. Jest nakaz, prawda? Jest napisane idźcie i zróbcie to i to, tak? Jesteście moimi uczniami, więc idźcie jako Kościół, głoście Ewangelię, chrzcijcie ludzi, tak? A do ludzi jest napisane, nic nie stoi na przeszkodzie, że zdecydowałeś się, prawda? To nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś pokazał, że identyfikujesz się z Jezusem Chrystusem. A więc chrzest jest wspaniałym przywilejem. I wiemy, patrząc w Boże Słowo, że jest to świadomy wybór człowieka. Nie może ten wybór być podjęty ani przez rodziców, ani przez księdza, ani przez pastora, prawda? Ani przez kogokolwiek innego. Ma to być świadomy wybór, który jest jakby owocem tego, co człowiek usłyszał i tego, co przyjął, prawda? Tak jak mamy zapisane tutaj w tych fragmentach, które na koniec czytaliśmy, prawda? W liście akurat to w Dziejach Apostolskich, w liście do Galacjan też, ale mam na myśli ten fragment z Dziejów Apostolskich, tak? Usłyszeli Ewangelię i to była automatyczna konsekwencja. To nie był proces, który się zaczął, prawda, w ich życiu, że stali się, dojrzewali w wierze, prawda, i dopiero potem postanowili przyjąć chrzest. Nie. Usłyszeli, przyjęli Ewangelię i potwierdzili to, prawda? Nie było lat, miesięcy na zastanawianie, to było po prostu automatyczne, tak? Usłyszeli Ewangelię i zdecydowali się potwierdzić to właśnie przez chrzest. A więc podsumowując, jeżeli słuchasz Bożego Słowa i nic za tym nie idzie, nie ma żadnych konsekwencji, prawda, w twoim życiu, jeżeli przychodzimy tutaj i no może to słowo akurat nie jest adekwatne tutaj, bo takich ludzi tutaj jest może bardzo mało w naszym zborze, ale w niektórych zborach dużo więcej, że ludzie przychodzą, słuchają i to po prostu tak jest, nie, że chodzą 2 lata, 3 lata, 5 lat, słuchają Bożego Słowa, czytają Boże Słowa, ale jak się pyta, czy jesteś członkiem jakiegoś kościoła, czy jesteś ochrzczony? No nie, to jeszcze przyjdzie czas, bo ja jeszcze muszę dojrzeć do tego, muszę zrozumieć jeszcze wiele rzeczy, muszę przemyśleć jeszcze wiele rzeczy, prawda? Potrzebuję czasu, żeby się zastanowić, no, żeby pewne rzeczy pozałatwiać, żeby pewne rzeczy pozamykać w swoim życiu. No to wiecie, to jest taki bardzo niebezpieczny kierunek i na pewno nie jest to biblijny kierunek. Bo jeżeli człowiek przychodzi, słucha Bożego Słowa i to Słowo trafia do jego serca, to chrzest powinien nastąpić automatycznie. To jest automatyczne. W Bożym Słowie widzimy to po prostu, że Bóg przemawia do człowieka przez swoje Słowo i to się dzieje natychmiast prawdopodobnie. Tak? Może nie tego samego dnia zawsze, ale to nie potrzeba 5 lat, prawda, żeby uporządkować sobie wszystkie sprawy w swoim życiu i potem jeszcze, no, jak będzie okazja, to się ochrzcić. Nie? Także Słowo Boże pokazuje, że chrzest jest automatycznym wyrazem, automatycznym potwierdzeniem tego, co przeżywamy z Jezusem Chrystusem. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to trzeba czekać, że trzeba się zastanawiać, to ja przypomnę, że 17 września mamy chrzest. Jak ktoś stwierdzi, że rzeczywiście to jest dla niego Słowo, że Słowo Boże przekonuje go, to myślę, że w basenie mamy jeszcze dużo wody i dużo miejsca. Także z tym słowem chciałem nas zostawić. Amen.